Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Cotygodniowe premiery odcinków są możliwe dzięki patronkom i patronom w serwisie Patronite. Słuchacie tego odcinka dzięki nim. Rozważcie proszę dołączenie do tej grupy. Kłaniam się wszystkim patronkom i patronom, a szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie dziękuję Wam za wsparcie i jak zawsze do niego zachęcam. A dzisiejszy odcinek ma dużo wspólnego z patronami Spoilermastera, ponieważ omówię dzisiaj film pod tytułem Aż poleje się krew. A tak się składa, że ten film właśnie There Will Be Blood Paula Thomasa Andersona zajął 10. pozycję ex aequo ze Spragnionymi Miłości w patronackim rankingu najlepszych filmów wszechczasów. Odsyłam do dwóch odcinków z tym patronackim rankingiem. Można posłuchać zarówno samego rankingu, jak i odcinka Encore. Natomiast obecnie, ponieważ Spoilermaster wraca po przerwie wakacyjnej roku 2024, postanowiłem, i to jest ogłoszenie, które patronów nie zaskoczy, ponieważ jestem z nimi w ciągłym kontakcie, postanowiłem mianowicie, że do końca 2024 roku omówię wszystkie filmy, które w tym patronackim top 10 się znalazły. Przypomnę ten ranking, bo to też będzie trochę zapowiedź tego, co czeka Was jeszcze w Spoilermasterze w tym roku. Mianowicie na 10. miejscu tamtego rankingu to właśnie filmy Aż poleje się krew, o którym powiem dzisiaj, i Spragnieni miłości, czyli film, o którym już nagrałem odcinek. Na miejscu 9. film Stalker Andrzeja Tarkowskiego, o którym nagram odcinek w tym roku. Na miejscu 8. ex aequo Amadeusz Milosza Formana i Psychoza Alfreda Hitchcocka. Znowuż odcinki zostaną nagrane jeszcze w tym roku. Na miejscu 7. Mulholland Drive Davida Lyncha. Odcinek powstanie jeszcze w tym roku. Łowca Androidów to miejsce 6. Film Ridleya Scotta. Także odcinek powstanie. Na miejscu 5. Ojciec Chrzestny. Odcinek już jest, a nawet są odcinki, ponieważ nagrałem 3 odcinki o wszystkich 3 częściach sagi Francisa Forda Coppoli. Na miejscu 4. jest Pulp Fiction i co prawda na kanale mam już nagraną dyskusję, w jakiej miałem przyjemność wziąć udział z Radosławem Korzyckim, ale chcę także nagrać pełnoprawny monograficzny odcinek o Pulp Fiction. Zostanie on nagrany jeszcze w tym roku. Na miejscu 3. rankingu patronackiego znajduje się 12 Gniewnych Ludzi Sydney'a Lameta i odcinek już jest. To był jeden z pierwszych odcinków roku 2024. Gościem specjalnym wtedy był Jakub Demiańczuk. Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli znajduje się na miejscu 2. I tutaj ważna informacja, wciąż jeszcze, jeżeli słuchacie tego odcinka w 2024 roku, firma Resetowanie wciąż dystrybuuje Czas apokalipsy wersję reżyserską, a Spoilermaster jest partnerem tej dystrybucji. Więc zachęcam Was do tego, żebyście poszli do kina na Czas apokalipsy wersję reżyserską. I dodam także, że zarówno przed, jak i po filmie znajduje się specjalna plansza Spoilermastera. Jeżeli zostaniecie aż do końca napisów końcowych, to zobaczycie dokładną datę, kiedy pojawi się odcinek o czasie apokalipsy. No i na pierwszym miejscu tamtego rankingu znalazła się Odyseja Kosmiczna 2001 Stanleya Kubricka, no i o tym filmie odcinek już jak najbardziej jest. A zatem to oczywiście nie są jedyne plany Spoilermastera na 2024 rok, na jego końcówkę, ale postanowiłem, że chcę uhonorować ten wybór patronów i patronek właśnie tym, że wszystkie te filmy z top 10 będą miały swoje Spoilermasterowe omówienia. No i cóż, dzisiaj pora na Aż poleje się krew, There Will Be Blood, film w reżyserii Paula Thomasa Andersona z roku 2007. Jest to film, który zajmuje także wysokie miejsce w rankingach wszelakich, między innymi w rankingu Filmwebu, film, na który bardzo wiele osób wskazuje jako na jeden ze swoich ulubionych filmów lat 2000, ponieważ pozwolę sobie zwrócić uwagę, że na całej tej liście, którą właśnie wam odczytałem, są tylko dwa filmy z nowego tysiąclecia. Jeden to Przypadek graniczny, mianowicie Spragnienie miłości z roku 2000, ale właściwie jedyny jeden tylko film powstały w całości w 21. stuleciu w top 10 patronów, to właśnie There Will Be Blood. A zatem można powiedzieć, jako że pierwsza ćwiartka stulecia 21 dobiega końca, że jest to ulubiony film wedle patronów i patronek i myślę, że nie tylko wedle nich, właśnie tego czasu, to znaczy tego ćwierćwiecza, tym bardziej czuję się zobowiązany, żeby o nim interesująco opowiedzieć. Nie będę miał tutaj problemu z krzesaniem entuzjazmu wobec tego filmu, ponieważ jest on we mnie ugruntowany od momentu, kiedy ten film po raz pierwszy zobaczyłem. Pod sam koniec odcinka opowiem wam o okolicznościach tego mojego pierwszego seansu, ponieważ dla mnie osobiście są one bardzo ważne. Nie są koniecznie istotne ze względu na to, jak te okoliczności wpłynęły na moją interpretację tego filmu, więc nie będę od tego zaczynał, ale jeżeli dotrwacie do końca odcinka, to opowiem wam także pewną osobistą historię związaną z tym, w jakich okolicznościach ten film po raz pierwszy oglądałem. To nie jest pierwszy odcinek Spoilermastera poświęcony twórczości Paula Thomasa Andersona. Pojawił się już odcinek o filmie Licorice Pizza z 2021 roku. Gościem tamtego odcinka był Maciej Kędziora, którego możecie śledzić na Facebooku na profilu Zapiski na bilecie. No ale chyba rzeczywiście There Will Be Blood to ten najsłynniejszy i najbardziej uhonorowany i ukochany film Paula Thomasa Andersona. A zatem pora się w niego zanurzyć. Dodam jeszcze, że moje główne źródła, z których korzystałem tym razem, to książka Adama Neimana pod tytułem Paul Thomas Anderson Masterworks, biografia Uptona Sinclaira, Upton Sinclair Radical Innocent, pióra Antonego Artura, a także książka George'a Tolsa pod tytułem Paul Thomas Anderson, wydana w serii Cambridge University poświęconej reżyserom współczesnym. Zacznę od tego, że film Paula Thomasa Andersona jest filmem zwodniczym. Jest filmem, który, jeżeli by sądzić po plakacie, po streszczeniu albo po wybranych kadrach, objawia się swojemu widzowi jako epicki film kostiumowy, epicki film historyczny. Z mocnym protagonistą w roli głównej gra go Daniel Day-Lewis, który jest odkrywcą, zdobywcą, zaczyna jako poszukiwacz srebra, pod koniec XIX wieku w Nowym Meksyku, a kończy jako potentat naftowy w USA lat 20. Dodajmy do tego niemal 3-godzinny metraż, wystawność tej produkcji, no i mamy gotowy przepis na film w rodzaju Aviatora Martina Scorsese, czy niezliczonych opowieści w rodzaju chociażby Lorenza z Arabii, opowieści, w których historia, silna jednostka i barwnie zarysowane tło historyczne każą żywić pewne oczekiwania w stosunku do tego, jak film będzie wyglądał, jak będzie przebiegała jego akcja, jaki będzie jego ton i jak reżyser będzie nas prowadził przez tę historię pisaną z małej litery, ale także przez historię pisaną z litery dużej. Każdy reżyser, który podejmuje się takiego zadania, opowiedzenia historii rozpisanej na dekady, na dodatek ubranej w historyczny kostium, siłą rzeczy wydaje się godzić na pewien zestaw reguł narracyjnych, jakie funkcjonują w tym, nazwijmy go, gatunku, jakim jest kino epickie, kino kostiumowe, kino historyczne. I może warto zacząć właśnie od tego, że zwodniczość filmu Aż poleje się krew polega w dużej mierze na tym, że film opowiedziany jest zupełnie inaczej, w sposób ekscentryczny, w sposób zaskakujący, w sposób zbijający z tropu, jeżeli będziemy pamiętać o tym, jak zazwyczaj takie filmy wyglądają. I zacznę może od elementu, który w dużej mierze przesądza o oryginalności tego filmu, przynajmniej stanowi, no powiedziałbym, 30% tej oryginalności, tego, że ten film jest jednak inny niż wszystkie inne, że nie przypomina żadnego dotychczasowego filmu, chociażby o rozwoju jakiegoś potentata. Mianowicie jest tym elementem muzyka. Zwróćcie uwagę, że kino epickie, kino historyczne bardzo często posługuje się klasyczną muzyką, oczywiście napisaną przez kompozytora na potrzebę danego filmu, ale jednak utrzymaną w pewnym konkretnym stylu, w pewnej konkretnej konwencji muzyki symfonicznej z tematami, często zakorzenionej w muzyce romantyzmu XIX-wiecznego. Moglibyśmy takich filmów wiele wymienić. Ale czasami wystarczy jakiś ekscentryczny muzyczny wybór. Czasami wystarczy zderzenie kostiumu z muzyką, która nie przystaje do danej epoki, która posiada charakter bardziej nowoczesny, żeby wywołać najpierw konsternację, a potem być może fascynację widza. Klasyczne przykłady takiej strategii możemy znaleźć chociażby w roku 1981, kiedy Hugh Hudson nakręcił swój film o biegaczach w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu roku 1924 i zilustrował ich wysiłki elektroniczną muzyką Vangelisa. Podobną strategię zastosował w tym samym czasie, sięgając z kolei po muzykę elektroniczną Jean-Michel Jarre, Peter Weir, który nakręcił film Gallipoli, dziejący się w Australii i w Turcji, film o I wojnie światowej i o tragicznej ofensywie właśnie pod Gallipoli, i użył muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre, która jako żywo nie przystawała do epoki, ale która w zderzeniu z niezwykłymi zdjęciami i z niezwykłym użyciem pejzażu w tym filmie zwłaszcza, wywołała pożądany efekt. Zwłaszcza, że w obrębie tego samego filmu Peter Weir potrafił zderzyć nowoczesną muzykę Jean-Michel Jarre z barokową muzyką Albinoniego. I od tego bym zaczął w przypadku Aż poleje się krew, ponieważ jednym z kluczowych wyborów w tym konkretnym filmie jest fakt, że muzykę do Aż poleje się krew napisał Johnny Greenwood. Słynny gitarzysta grupy Radiohead, klasycznie wykształcony muzyk, wahał się przed przyjęciem tej propozycji Paula Thomasa Andersona, ale koniec końców ją przyjął. I zaryzykuję tezę, że film Aż poleje się krew nie znalazłby się na aż tak wysokiej półce w historii kina, gdyby nie ta jego integralna część, jaką jest ścieżka dźwiękowa Johnny'ego Greenwooda. Ponieważ z jednej strony zastosował on niemal wyłącznie instrumenty, które były dostępne muzykom w latach 20., a zatem wtedy, kiedy kończy się akcja filmu, nie sięgnął po nowoczesną elektronikę, ale z drugiej strony postawił na minimalizm, postawił na techniki muzyki właśnie nowoczesnej, sięgnął po elementy atonalności i użył między innymi tak wyrazistych efektów jak bardzo intensywne szarpanie strun przez skrzypków czy uderzenia kołatek, które w pewnym momencie całkowicie dominują ścieżkę dźwiękową. Już w pierwszej scenie filmu, kiedy to widzimy góry Nowego Meksyku, góry, które w tym momencie dla Daniela Plainview, głównego bohatera filmu, są swoistym skarbcem, to znaczy one gdzieś tam w swoich wnętrznościach chowają srebro, które on chce wydobyć, słyszymy elektroniczny, przeciągły ton, który wszakże nie jest uzyskany żadnym nowoczesnym instrumentem elektronicznym, ale jest uzyskany przez John'ego Greenwooda za pomocą takiego instrumentu, który nazywa się fale Martenota. To instrument elektroniczny z początków rozwoju muzyki elektronicznej, właśnie z lat 20. wieku XX. I już w tym wyborze celowo od niego zaczynam, ponieważ mówię o pierwszym ujęciu filmu, ale mówię też o elemencie tego filmu, który jest niesamowicie oryginalny. Już w tym wyborze przejawia się strategia Paula Thomasa Andersona w całym filmie, ponieważ z jednej strony opowiada on historię przynależną Stanom Zjednoczonym końcówki wieku XIX i pierwszym trzem dekadom wieku XX, ale z drugiej strony przykłada do tej opowieści od pucybuta do milionera, niemal dosłownie, przykłada do tej opowieści narzędzia, które już są z jednej strony bardzo nowoczesne, a z drugiej strony cały czas sięgają do epoki, o której Paul Thomas Anderson opowiada. To połączenie tradycji, historyczności z nieoczywistymi, nowoczesnymi wyborami, jakie tutaj czyni Anderson, są w całym filmie bardzo efektowne, bardzo znaczące i na pewno jeszcze zwrócę uwagę na kilka z nich. I dodam, że troszkę tak jak przed laty Peter Weir, który nie bał się zderzenia muzyki elektronicznej Żara z muzyką barokową Albinoniego, tak samo Paul Thomas Anderson nie boi się zderzyć nowoczesnej ścieżki Greenwooda z finałową muzyczną kodą w postaci koncertu skrzypcowego D-dur Brahmsa, który kończy całą opowieść. I to gdzieś powtórzę w tym zawieszeniu pomiędzy elementami historycznymi, pomiędzy także researchem historycznym, jakiego dokonał Anderson i jego ekipa, a właśnie tymi elementami nieoczywistymi, nowoczesnymi, zawiera się w moim przekonaniu wielkość Aż poleje się krew. Aż poleje się krew to film niesłychanie intensywny. Film, w którym Daniel Day-Lewis portretuje głównego bohatera, Daniela Plainview, jako człowieka pozbawionego uczuć. Daniel, którego poznajemy jako poszukiwacza srebra w Nowym Meksyku w roku 1898, pod koniec filmu, kiedy mamy już rok 1927, jest skorupą człowieka, jest człowiekiem wydrążonym. Pierwszych 13 minut filmu rozgrywa się właściwie bez dialogów i pokazuje żelazną determinację Daniela, który chce wydrzeć ziemi jej skarby. Na początku tym skarbem będzie srebro, potem tym skarbem będzie czarne złoto, czyli właśnie ropa naftowa. I absolutnie nie zważa ani na swoje cierpienie, ponieważ nawet kiedy łamie nogę w wypadku, to i tak doczołguje się do punktu skupu srebra, ale nie zważa także na cierpienie innych ludzi. I cały film będzie o tym, że Danielowi w tym wspinaniu się na finansowy szczyt, w tym wspinaniu się do tego momentu w swoim życiu, kiedy będzie miał już piękną willę gdzieś nad Pacyfikiem, otóż, że w tym wspinaniu nie przeszkadza mu ani jego własny ból, jego własny duch fizyczny, jego własny ból duchowy i nie przeszkadza mu ból innych ludzi. Jest on w stanie poświęcić tak naprawdę wszystko, aby osiągnąć swój cel, a tym celem jest sukces. Jak sam Daniel powiada w pewnym momencie, I have a competition in me, to znaczy mam w sobie, no właśnie, rywalizację, mam w sobie konkurencję, mam w sobie ducha przewyższania innych ludzi. W tym samym momencie, który notabene jest chyba jedynym momentem w filmie, kiedy Daniel wyraża swoje emocje w sposób szczery i otwarty, mówi on, że nie lubi ludzi, że nie znajduje w ludziach wiele cech, które dałoby się polubić. I w cudownym sposobie, w jaki Daniel Day-Lewis wygrywa ten moment, w pewnym momencie wstrzymuje głos i zanim wypowie słowo people, czyli ludzie, czujemy trochę tak, jakby miał w ustach coś obrzydliwego, coś, co chciałby wypluć. I rzeczywiście, kiedy to słowo people pada, czujemy, że ludzie jako tacy są Danielowi Plainview wstrętni. Chciałbym dzisiaj zacząć od pokazania wam, jaka jest genealogia tego filmu, skąd on się wywodzi i jakie są jego literackie źródła, a następnie chciałbym wrócić do wskazania pewnych elementów tego filmu, elementów treściowych i stylistycznych, które no, decydują o tym, że jest to film wybitny. Ale najpierw, jak to w Spoilermasterze, zróbmy ten skok w przeszłość i zobaczmy, jakiego rodzaju myślenie, filozofia, ale też wrażliwość gdzieś dały pierwszy impuls ku takiej wizji Ameryki, w której ropa naftowa staje się symbolem jej chciwości, a dążenie jednostki do sukcesu staje się z tej wielkiej obietnicy, jaką ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych składali, zmienia się w swego rodzaju przekleństwo. Otóż, jeżeli obejrzycie napisy końcowe filmu Aż poleje się krew, zobaczycie, że książkę, na podstawie której film został nakręcony, napisał niejaki Upton Sinclair. Książka nazywa się Oil, z wykrzyknikiem, i jest dostępna w polskim przekładzie, co prawda już mocno zakurzonym, od dawna niewznawianym, przekładzie Antoniny Sokolicz pod tytułem Nafta. Ta książka była wydana w Polsce w roku 1946, także nieprzypadkowy timing, do czego jeszcze wrócę. Film, co prawda, nie jest wierną adaptacją tej książki. Książka ma około 500 stron. Przeczytałem ją w całości i mogę poświadczyć prawdę tego, co wielokrotnie mówił Anderson, to znaczy, że książka jest w zasadzie adaptacją tylko pierwszych 100 stron, które dostarczyły takiej podstawy narracyjnej Andersonowi, ale tak naprawdę w dużej mierze Anderson od tej książki odszedł. W książce Nafta bohater nawet nie nazywa się Daniel Plainview, bohater nazywa się James Arnold Rose, i film i książka jest tak naprawdę powieścią socjalistyczną, można powiedzieć nawet mocno komunizującą, w której widzimy rosnący konflikt pomiędzy ojcem a jego synem, który nosi przydomek Bunny. Ojciec jest bezwzględnym kapitalistą, który, no właśnie, gromadzi dobra, gromadzi kolejne rafinerie, staje się wcieleniem takiego korporacyjnego kapitalizmu, a w synu powoli zaczyna się rodzić świadomość wyzysku, świadomość wojny klasowej, a na marginesie historii majaczy postać niejakiego Paula Watkinsa, jego brata Eli'a. Paul jest coraz to mocniej uświadomionym klasowo i także rewolucyjnie robotnikiem, a jego brat Eli jest przywódcą Kościoła Trzeciego Objawienia, czyli takiej ewangelikalnej wspólnoty charyzmatycznej, którą oczywiście z filmu znamy bardzo dobrze. I tak naprawdę w tej książce najważniejsze jest to dojrzewanie klasowe Paula Watkinsa, to znaczy tego bohatera, który coraz to bardziej orientuje się w kapitalistycznym wyzysku, bierze udział w I wojnie światowej, jest zmuszony do walki z bolszewikami, co jest mu bardzo nie w smak. Książka także wspomina o wojnie polsko-bolszewickiej roku 1920, nazywając ją napaścią Polski na Rosję. No, innymi słowy, jest to w pewnym sensie komunistyczna powieść rozwojowa, jak kiedyś się to mówiło, napisana przez jednego z najsłynniejszych amerykańskich socjalistów, któremu co prawda nie zawsze było po drodze z partią komunistyczną, ale najczęściej było mu po drodze z Związkiem Radzieckim jako takim. Tym autorem jest Upton Sinclair. I Upton Sinclair jest postacią, o której chcę troszkę powiedzieć, bo co prawda film daleko odchodzi od Nafty, ale jednak jest w tym filmie pewien duch krytyki amerykańskiego kapitalizmu, który wydaje mi się, że można w dosyć prostej linii do Uptona Sinclaira prześledzić. Upton Sinclair urodził się w roku 878, a zatem pisząc Naftę miał już niemal 50 lat, nie był początkującym pisarzem. Upton Sinclair, właśnie znany jako najlepszy pisarz wśród amerykańskich socjalistów, albo najbardziej socjalistyczny pisarz wśród amerykańskich pisarzy, zasłynął zwłaszcza w roku 1905 i 6, kiedy to najpierw w odcinkach, a potem już książkowo, ukazała się jego powieść pod tytułem Bagno. Taki jest polski tytuł. Ta książka jest znana także w Polsce jako Grzęzawisko. W oryginale nazywa się The Jungle i rozgrywa się w całości w Chicago, w środowisku litewskich imigrantów, ale są tam też wspomniani Polacy. Mianowicie rozgrywa się ona wśród robotników w przemyśle mięsnym, przede wszystkim w fabryce konserw. I The Jungle to jest książka od wielu dekad już czytana w amerykańskich szkołach, właściwie najsłynniejszy chyba przykład takiego pisania interwencyjnego, mianowicie trochę tak jak pozytywistyczne nowelki w wieku XIX w Polsce. Tak samo książka Sinclaira była takim reporterskim, a jednocześnie literackim wołaniem o sprawiedliwość i zwracaniem uwagi na straszliwe praktyki higieniczne, ludzkie, jakie panowały właśnie w chicagowskich fabrykach mięsa. Książka posuwa się nawet do takiej sugestii, że do kadzi z mięsem trafiają także ludzkie ciała, a zatem czytelnik roku 1905 mógł zakładać, że czasami w parówkach, które kupuje na swój stół, są także ludzkie szczątki. To była książka znienawidzona, co prawda, przez prezydenta Theodora Roosevelta, ale książka, która wywołała tak wielki skandal, że nawet zaowocowała pewnymi przepisami wprowadzonymi na poziomie federalnym, dotyczącymi przepisów BHP właśnie w fabrykach mięsnych w Stanach Zjednoczonych. Sam Upton Sinclair powiedział o tej książce: celowałem w serca czytelników, a niechcący ścisnąłem ich za żołądki. Książka jest drastyczna nawet do dzisiaj w swoich opisach kaźni zwierząt, ale także cierpienia ludzi, którzy są bezdusznie traktowani przez swoich pracodawców. I jest to książka, która najpełniej uchwyciła ducha tego niesłychanie płodnego, dodajmy, pisarza, który przez całe życie pisał książki, powieści, powieści historyczne, powieści dla młodzieży. Jedna z nich została nawet w latach 60., jeszcze za życia Sinclaira, bo zmarł on w roku 1968, zaadaptowana przez wytwórnię Disneya. To jest książka pod tytułem The Gnome Mobile. Powtarzam, niesłychanie płodny autor, ale przez całe właściwie życie natchniony duchem walki o sprawiedliwość społeczną, natchniony duchem walki o socjalizm, no i także o socjalizm, przynajmniej chwilami, w wydaniu radzieckim, co sprawia, że po pierwsze, w latach stalinowskich był to jeden z najczęściej wydawanych autorów w Polsce. Możecie spojrzeć, jak dużo jest wydań powieści Uptona Sinclaira w latach 40. późnych w Polsce. To naprawdę nie jest przypadek. Był on jednym, no, obok Jacka Londona, chyba z takich najwygodniejszych amerykańskich pisarzy do wydawania. Chociaż już w Polsce przedwojennej było także bardzo dużo przekładów Uptona Sinclaira, ale a z drugiej strony jest to fakt taki, który chwilami no, utrudnia nam sympatię do tego autora, ponieważ nie trudno znaleźć w jego książkach, także w Nafcie, takie pasusy wprost prosowieckie, które szczególnie taki paskudny charakter uzyskały w roku 1938 w takiej ulotce, pamflecie w całości dostępnym w sieci, w którym Upton Sinclair polemizuje z Eugene'em Lyonsem, który był amerykańskim dyplomatą, autorem książki Placówka w Utopii, Assignment in Utopia, która była naprawdę pierwszą i bardzo odważną próbą zwrócenia uwagi lewicy amerykańskiej jeszcze w latach 30. na to, że Związek Radziecki nie jest rajem, nie jest utopią, a co więcej ma krew na swoich rękach. Złośliwa 20-stronicowa odpowiedź Lyonsowi, opublikowana i łatwo dostępna w sieci w PDF-ie, jako Upton Sinclair on the Soviet Union, pokazuje, że naprawdę Upton Sinclair wtedy bardzo aktywnie wypierał wiedzę o tym, no na przykład, że w Związku Radzieckim miały miejsce procesy pokazowe, czystki, gułag, ponieważ wbrew pozorom już wówczas tacy autorzy jak Lyons pisali o tym w Stanach, no ale konsensus amerykańskiej lewicy często był wówczas taki, że tylko elementy trockistowskie są podejrzane, a tak naprawdę Związek Radziecki jest cudowny. Wspominam o tym, ponieważ Upton Sinclair jest pisarzem zdecydowanie ciekawym, jest także prekursorem wegetarianizmu, przez całe życie szukał idealnej diety, napisał także książkę o postach krótkotrwałych, The Fasting Cure, która wprowadzała w obieg myślowy właśnie poszczenie jako sposób na zdrowie i jest także postacią paradoksalną, ponieważ poza tymi miejscami, w których jego polityczne usposobienie no, miało duże białe plamy, to jednocześnie był to autor rzeczywiście wyczulony na ludzką krzywdę, rzeczywiście zwracający uwagę na niebywale krwawe i brutalne tłumienie strajków, jakie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Był on często na pierwszych liniach tych strajków, pisał o nich i za to mu się należy jak największy Szacunek. Co ciekawe, na tle innych socjalistów tamtego czasu, o czym także pisze Antony Artur w swojej biografii, był często krytykowany za to, że był fanem, uwaga, monogamii, ponieważ uważał, że z punktu widzenia socjalistycznego wybór jednej partnerki, jednego partnera na życie jest też najlepszym wyborem. To był czas, kiedy między innymi ludzie tacy jak John Reed czy Eugene O'Neill bardzo chętnie eksperymentowali z wolną miłością, szli za tym także za pewnymi sowieckimi wzorcami i z takim nieprzywiązywaniem się do jednej, jedynej osoby. Natomiast Upton Sinclair, mimo swojego właśnie niemal komunistycznego ducha, uważał, że monogamia jest najlepszym wyjściem i nawet napisał taki długi esej, romans trwający całe życie, w którym właśnie bronił monogamii jako najlepszego możliwego sposobu na tworzenie związków. O tym chciałem wspomnieć przy Uptonie Sinclairze, ponieważ powieść Nafta, w której fabuła, ale także której pewien antykapitalistyczny duch spodobały się Paulowi Andersonowi, to była książka Sinclaira, która była uznawana w momencie wydania za jedną z jego najlepszych książek. Teraz czyta się ją o wiele rzadziej. Upton Sinclair też zrobił bardzo dużo wtedy, żeby tę książkę wypromować. Na przykład, kiedy w Bostonie ocenzurowano fragmenty tej książki odnoszące się do seksu pozamałżeńskiego i aborcji, pojechał on do Bostonu i sprzedawał na rogu ulicy specjalne wydanie tej książki, w której były strony z wydrukowanym listkiem figowym, właśnie zwracając uwagę na to, że Boston cenzuruje jego pisarstwo. I zwłaszcza, kiedy obserwujemy pierwszą godzinę filmu Aż poleje się krew, jak widzimy, jak w Danielu Plainview rośnie ta chciwość, jak apetyt na konsumpcję i posiadanie rośnie w miarę jedzenia, ponieważ kapitalistyczny system nie ma żadnego interesu w tym, aby ten apetyt umniejszać, czy go przynajmniej stabilizować, to dotykamy także u Andersona tego tematu, który był wielkim tematem Uptona Sinclaira, mianowicie to, że w ramach kapitalistycznego systemu moralne dobro jest niekoniecznie opłacalne. Jeden z najsłynniejszych cytatów Sinclaira brzmi tak, że bardzo trudno przekonać kogoś do jakiejś prawdy, jeżeli pensja tej osoby jest wprost uzależniona od nieznajomości tej prawdy. Czyli jeżeli ekonomiczny interes, mówiąc krótko, jednostki jest ufundowany na tym, aby wypierała ona swoją pozycję w łańcuchu klasowych zależności, to bardzo trudno jest taką jednostkę z owej nieświadomości klasowej wyrwać. Paul Thomas Anderson chciał nakręcić film o dwóch rodzinach w Kalifornii, które walczą o dominację. Film, który byłby troszeczkę w stylu Olbrzyma George'a Stevensa, słynnego filmu z Jamesem Deanem, rozgrywającego się w Teksasie. Ale nie potrafił sobie poradzić z tym scenariuszem. Dodajmy, że Paul Thomas Anderson w momencie, kiedy stawał za kamerą Aż poleje się krew, miał już za sobą cztery filmy fabularne, w tym niesłychanie ambitne Boogie Nights i wielką trzygodzinną Magnolię, a zatem było także duże oczekiwanie, że jego kolejny film będzie znowu ambitny, oryginalny i ciekawy. Dopiero kiedy w londyńskiej księgarni Paul Thomas Anderson zobaczył okładkę antykwaryczną pierwszego wydania powieści Sinclaira pod tytułem Oil, a na okładce tej widać ogromny szyb naftowy na tle Wielkiej Góry, pomyślał, że warto by było, żeby tę książkę przeczytał. Przeczytał ją, dowiedział się, że prawa do tej powieści posiada niejaki Eric Schlosser, autor książki Fast Food Nation, krytykującą przemysł spożywczy w Stanach Zjednoczonych, ale ten już późno dwudziestowieczny. Wykupił od niego prawa i tak zaczęła się przygoda z There Will Be Blood, ponieważ Anderson rzeczywiście spożytkował taki podstawowy szkielet fabularny i podstawowe pomysły na postaci z książki Uptona Sinclaira, ale oczywiście wyposażył je w zupełnie inne cechy i także w inne nazwiska i imiona. Przypomnę, bohater nazywa się Daniel Plainview, co jest bardzo symboliczne, ponieważ plain view oznacza jasny widok, a wydaje się, że Daniel rzeczywiście ma jasne widoki na swoją przyszłość. Natomiast bracia Paul i Eli mają nazwisko Sunday u Andersona, czyli dosłownie niedzielę. Nie są już Watkinsami, tylko są Sundayami, A jako że Eli, którego postać w stosunku do powieści jest bardzo rozbudowana, to właśnie prorok Kościoła Trzeciego Objawienia, który wchodzi na ścieżkę wojenną z Danielem Plainview. O tym właściwie jest ten film, o ich konkurencji, o ich konkurowaniu o rząd dusz w rodzącej się społeczności małego Bostonu. No to tutaj Anderson bardzo tę postać rozbudował i nazwisko Sunday, czyli niedziela, jak najbardziej do tej postaci pasuje. Anderson nie byłby jednak sobą, gdyby nie udziwnił całości, gdyby nie dodał elementów, które w pierwszym momencie mogą się wydawać trochę ze sobą sprzeczne. Więc spójrzmy, jakie to są elementy. Z jednej strony dodał na pewno ową nowoczesną muzykę Johnny'ego Greenwooda, o której już wspomniałem, ale co ważne, dodał także język opowiadania, który trochę kłóci się z tym, jak zazwyczaj wyglądają takie duże, epickie filmy w kinematografii amerykańskiej. Na polskim kanale YouTube'owym, wybitnym kanale pod tytułem Na gałęzi, który analizuje filmy od strony technicznej, można się dowiedzieć pewnej pożytecznej statystyki. Mianowicie autor tego kanału właśnie w filmie poświęconym Aż poleje się krew wyliczył, że w tym filmie Andersona jest 579 ujęć, a średni czas trwania tych ujęć wynosi około 12 sekund. Autor tego eseju wskazuje na to, że jest to bardzo długo, ponieważ 12 sekund w kinie współczesnym to jest stosunkowo długie ujęcie. I autor tego kanału wskazuje na to, jak dużo w tym filmie jest ujęć, które trwają 2 minuty, 3 minuty albo nawet dłużej. To są bardzo długie ujęcia i na co jeszcze zwraca uwagę autor, to nie są wcale najbardziej dynamiczne ujęcia tego filmu. W tym epickim filmie, o który wydawałoby się powinien cały czas walczyć o uwagę widza, trzymać go w takim żywym tempie, które umożliwi widzowi przetrwanie tych 3 godzin projekcji w poczuciu ekscytacji, przyjemności odbiorczej. Otóż ten film tak naprawdę co i rusz spowalnia, co i rusz rozsmakowuje się w pejzażu, ale przede wszystkim w postaci ludzkiej wpisanej w ten pejzaż. W tym mini eseju Na gałęzi autor zwraca uwagę między innymi na to, że kiedy mniej więcej w połowie opowieści do Daniela przychodzi jego rzekomy brat Henry, to ujęcie, kiedy Daniel poznaje Henry'ego, trwa około 3 minut, zbliża się do niego bardzo powoli, wypytując o to, kim ten człowiek jest. I to takie powolne zbliżanie się Daniela i kamery do brata powoduje, że my także dopiero powoli, powoli oswajamy się z myślą, że bohater tego brata posiada. Tak nie opowiada się w kinie tego głównego epickiego nurtu. W filmach tej skali, w filmach, w których najważniejszy jest właśnie historyczny kostium, jego przepych, ale także pewne tempo opowieści, opowiada się raczej szybko. Tymczasem Anderson postawił na zupełnie inny rytm opowiadania i postawił także na niemal całkowicie bezdialogowy prolog tego filmu. Tak jak wspomniałem, w tym odcinku chcę wskazywać na te elementy Aż poleje się krew, które są wyborami nieoczywistymi, bardzo nowoczesnymi ze strony Andersona. I jednym z tych wyborów na pewno jest to, że przez pierwsze właściwie 13 minut filmu nie mamy żadnych dialogów. Poza tym, że pierwszym słowem, jakie wypowiada Daniel do samego siebie, to jest pieszczotliwe określenie na srebro, które znajduje, there she is, to pierwszy dialog w filmie pada tak naprawdę w 14 minucie. Cały prolog tego filmu, rozegrany w ciszy, ale rozegrany także do muzyki Greenwooda, pokazuje proces stawania się potentatem naftowym przez Daniela. Od tych pierwszych prób wydobycia srebra, poprzez wypadek, poprzez odkrycie ropy, poprzez śmierć mężczyzny, którego dziecko następnie Daniel wychowuje jak swoje. To wszystko jest opowiedziane bez żadnych słów. Widzimy po prostu Daniela Day-Lewisa, który w tej roli jest absolutnie wspaniały. Kończył 50 lat na pranie tego filmu i otrzyma za niego swojego drugiego w karierze Oscara. Przypomnę, że pierwszy był za Moją lewą stopę, a trzeci przyjdzie jeszcze za Lincolna. Co ciekawe, Daniel Day-Lewis zagrał i wcielenie amerykańskiego zła, czyli Daniela Plainview, i wcielenie amerykańskiego dobra, czyli właśnie Lincolna. I w tych pierwszych scenach oglądamy właśnie Daniela Day-Lewisa, jak schodzi do czarnej dziury w ziemi, jak wykuwa kilofem kawałeczki srebra, jak tarza się w błocie, w wodzie i czarnej mazi, by w końcu odkryć ropę. Jest niemal jak człowiek pierwotny, jest jak człowiek, którego determinacja, chęć przetrwania, chęć wydarcia czegoś tym górom, które widzimy na początku, jest niepowstrzymana. Daniel Day-Lewis w roli Daniela Plainview jest siłą natury. W pewnym sensie nie jest słabym człowiekiem, który porywa się na góry, tylko od pierwszego momentu czujemy, że jego relacja z tymi górami, z tymi złożami jest relacją równego z równym, że Daniel Plainview w pewnym sensie jest tak samo niewzruszony, ale i tak samo okrutny jak natura, która go otacza. Kolejnym elementem, obok muzyki Greenwooda, obok tego bezgłośnego prologu, który jest elementem autorskim Andersona i który też ciekawie pogłębia cały film, jest sam tytuł. There Will Be Blood. To całkiem dosłownie poleje się krew. To jest pewna zapowiedź, która pojawia się jeszcze zanim pojawi się na ekranie Daniel Plainview i która pojawia się także na końcu filmu. Krew rzeczywiście się poleje, ponieważ w finale Daniel zabije Eli'a, swojego rywala. Natomiast same te słowa There Will Be Blood są słowami biblijnymi, ponieważ odnoszą się do plag egipskich, co na swoim kanale z kolei bardzo pięknie analizuje Skazany na film. Tam też jest bardzo dobra interpretacja tego filmu, którą polecam. Warto wszakże dodać jeszcze jeden element, mianowicie taki, że tak, There Will Be Blood to jest element biblijny, starotestamentowy, należący do Księgi Wyjścia i odnoszący się do jednej z plag egipskich, to znaczy zamienienia wody w krew. Ale przypomnijmy sobie łatwo, że w 1999 roku w filmie Magnolia ten sam Anderson pokazał inną plagę egipską, to znaczy tam w finale na Los Angeles spada biblijny deszcz żab. Innymi słowy, także w There Will Be Blood Paul Thomas Anderson jest kimś, kto patrzy na historię Ameryki, a na pewno na historię Kalifornii, w kluczu przynajmniej po części i przynajmniej po części poważnie apokaliptycznym. Paul Thomas Anderson jest reżyserem, który ma w sobie dużo humoru, dużo ironii i Aż poleje się krew to przynajmniej w pewnym znaczeniu jest także komedia o konflikcie Eli'a i Daniela. Wystarczy przypomnieć sobie dialog o milkshake'u z finału, żeby poczuć, że chwilami zależało Andersonowi na tym, żeby ta rywalizacja była śmieszna. Ale z drugiej strony, obok tego humoru, Anderson dostrzega także w tej kalifornijskiej rzeczywistości i w tej rzeczywistości amerykańskiego dążenia do pieniądza właśnie coś apokaliptycznego, właśnie coś, co domaga się kary. Ta kara przyjmuje egipskie wymiary w filmie Magnolia, ale także ten egipski starotestamentowy element przejawia się w tytule filmu Aż poleje się krew. I na to także warto zwrócić uwagę, ponieważ w pewnym sensie cały film jest o dwóch żywiołach, które kształtują amerykańską historię. Jednym żywiołem jest pieniądz, a drugim żywiołem jest Bóg. Drugim żywiołem jest religia zorganizowana. I cały film There Will Be Blood jest filmem o konflikcie pomiędzy Eli'em, czyli założycielem Kościoła Trzeciego Objawienia, charyzmatycznym przywódcą, być może szarlatanem, prawie na pewno szarlatanem, a Danielem, który zaczyna budować swoją ekonomiczną przewagę nad innymi. Scenariuszowo jest to pięknie poprowadzone. Właściwy konflikt zaczyna się w momencie, kiedy już po wybudowaniu pierwszych szybów Eli prosi Daniela, aby ten pozwolił mu wygłosić błogosławieństwo przy ich otwarciu. Daniel na początku się godzi, ale już w momencie otwarcia szybu odmawia tego przywileju Eli'owi. No i od tego momentu tych dwóch mężczyzn jest na wojennej ścieżce, upokarzają się w sposób symetryczny i często groteskowy, ponieważ zarówno w pobiciu Eli'a przez Daniela, jak i w zmuszeniu Daniela przez Eli'a do wyznań na ołtarzu Kościoła Trzeciego Objawienia jest coś groteskowego, jest coś przesadzonego, jest coś, co sprawia, że te sceny można oglądać i z przerażeniem, i ze śmiechem. Ale to jest główny temat tego filmu i co ciekawe, jest w tym filmie scena, w której parę kropli ropy naftowej zostaje rozmazane na czole HW, czyli tego przyszywanego syna Daniela, troszkę tak jakby to była parodia sakramentu chrztu. Ochrzczony ropą naftową, ochrzczony nie klarowną wodą, ale właśnie czarną mazią. I co ciekawe, już po premierze filmu Andersona wyszła w Stanach książka Darrena Dochooka pod tytułem Namaszczeni ropą, Anointed with Oil. To jest książka o związkach chrześcijaństwa i wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Ja przeczytałem spore fragmenty tej książki, nie przeczytałem jej w całości, ale jest niesamowite, jak bardzo ropa naftowa od momentu pierwszych odkryć jeszcze w Pensylwanii, w latach wojny secesyjnej, potem poprzez Teksas, no i w końcu aż do Kalifornii, gdzie zwłaszcza w południowej Kalifornii były największe złoża, jak ropa naftowa była płynnie, nomen omen, włączana w retorykę Bożego wybraństwa Stanów Zjednoczonych. To znaczy to odkrywanie czarnego złota, które pozwalało bogacić się niebywale szybko, było traktowane niemalże w kategorii sakramentu, a na pewno w kategorii cudu. To znaczy ci odkrywcy, którzy na swoich terenach, na zakupionych albo wyrwanych komu innemu ziemiach, odkrywali czarne złoto, bardzo szybko wiązali to z takim właśnie poczuciem wybraństwa przez Boga. I trudno w pewnym sensie się dziwić, ponieważ błyskawiczne przyrosty zysków z odkrywania najważniejszego wówczas złoża było takie, że było w tym coś cudownego i to dotyczy nie tylko białych Amerykanów, ale jeżeli przypomnicie sobie początek filmu Czas Krwawego Księżyca Scorsese'ego, no to tam przecież ci Indianie z plemienia Osage taplają się wręcz w prologu w ropie, bo wiedzą, że odkrycie tej ropy oznacza błyskawiczne bogactwo i zresztą pierwszy kwadrans filmu Czas Krwawego Księżyca jest dokładnie o tym, jak ci Indianie zaczęli żyć w totalnym luksusie, zanim te złoża im perfidnie odebrano. Ale jest coś takiego w ropie, o czym pisze właśnie Darren Dochook, że była ona w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno powiązana z rozwojem religijności, z rozwojem różnych społeczności wyznaniowych. I co ciekawe, Dochook nawet polemizuje trochę z filmem Andersona, bo on mówi, że ta dychotomia, to przeciwieństwo religijnego Eliasa i świeckiego Daniela, który w Boga nie wierzy, jest trochę fałszywe. To znaczy, to jest tak, jakby Anderson mówił, że z jednej strony w tych społecznościach są właśnie ci duchowi przywódcy, ci ewangelikalni pastorzy, a z drugiej strony są świeccy biznesmeni. No, Dochook mówi wprost, że to jest element trochę fałszywy, ponieważ on wprowadza zupełnie inny podział. On mówi, że zdecydowana większość tych przedsiębiorców naftowych była chrześcijanami i podział był co prawda realny, ale podział nie przebiegał na linii religia-ateizm, tylko podział przebiegał na linii rodzaj religijności. Mianowicie Darren Dochook mówi, że część tych przedsiębiorców kultywowała taki bardzo opatrznościowy model, który sprzeciwiał się między innymi konsolidacji wielu pól naftowych w większe korporacje, tylko właśnie polegał na tym, że skoro tutaj, na tej mojej ziemi, Bóg chciał, żebym odnalazł ropę, to ja powinienem ją tutaj wydobywać i powinienem być niezależny od większych korporacji, ponieważ to jest bezpośredni dar dla mnie od Boga. A druga strona to były właśnie te korporacje, takie jak Standard Oil, które też w punkcie wyjścia były napędzane chrześcijańską retoryką, ale to była retoryka, jak pisze Dochook, takiego civil-minded Christianity, to znaczy takiego chrześcijaństwa, które chciało budować większe jednostki, także społeczne, większe miasta, sieć szkół, sieć szpitali, tego wszystkiego, co było już powiązane bezpośrednio z tym dobrobytem. No i tutaj między innymi filantropia tych potentatów, takich jak Edward Dehaney, na podstawie którego tak naprawdę Sinclair napisał swoją powieść, polegała między innymi na takim bardzo rozszerzonym programie budowy szkół w tych społecznościach. Więc Dochook mówi, że to jest bardziej różnica skali, to znaczy tego, że dla niektórych właśnie to jedno poletko naftowe to był dar od Boga i już dalej nie należało iść, i drugich, którzy no, chcieli budować wielkie korporacje, ale także używając chrześcijańskiego języka do tego, że no, skoro już przyjechaliśmy do Ameryki, skoro wyrwaliśmy się z tej nędzy europejskiej, to możemy zbudować tutaj dosłownie lepszy świat. Więc u Paula Thomasa Andersona wygląda to inaczej, wygląda to też u niego inaczej niż u Uptona Sinclaira, ale oczywiście Paul Thomas Anderson jest już, można powiedzieć, mądrzejszy o kilka kolejnych dekad, ponieważ wie też, jak kapitalizm się potem rozwijał. Wie też, jak bardzo Ameryka będzie uzależniona od ropy. Nawet w filmie Licorice Pizza pokaże, jak Amerykanie w trakcie kryzysu paliwowego stoją w kolejce na stacji benzynowej po to paliwo, które w zasadzie już stało się ich drugą naturą. Więc można powiedzieć, że w Licorice Pizza, przenosząc się do Kalifornii lat 70., Anderson postawił kropkę nad i, jeśli chodzi o konsumpcję ropy w Stanach Zjednoczonych. No a przy okazji dodam, że oczywiście There Will Be Blood wchodziła na ekrany w trakcie trwania inwazji amerykańskiej w Iraku, tej drugiej wojny w Iraku po wydarzeniach 11 września, więc świadomość tego, jak bardzo ropa i jej też globalna rynek wpłynął też na historię Stanów Zjednoczonych, była wtedy dosyć wysoka. Podsumowując na ten moment, przypomnę te elementy, które przesądzają o tym, że Aż poleje się krew jest filmem tak wyjątkowym, także formalnie. Wspomniałem o muzyce Johnny'ego Greenwooda, wspomniałem o odniesieniach biblijnych połączonych z nowoczesnym humorem, wspomniałem o długim trwaniu ujęć w tym filmie, o opowiadaniu, które nie jest typowe dla opowiadania epickiego w kinie amerykańskim, wspomniałem o tym antykapitalistycznym duchu, który ten film ożywia. I wiecie już także o literackich źródłach tego filmu i o tym, że dokopując się do nich, dokopujemy się do takiego twardego kośćca tego filmu, jakim jest trwająca w Stanach na różne sposoby tradycja nieufności wobec kapitalizmu. Właśnie takiego przekonania, że chciwość jest naczelnym grzechem amerykańskim. I powoli przechodząc do drugiej części odcinka, chciałbym wskazać, że te wszystkie elementy, bardzo oryginalne wybory Andersona, ta hipnotyzująca muzyka Greenwooda, ta wybitna rola Day-Lewisa i wszystko to, o czym wspomniałem do tej pory, sprawiają, że Aż poleje się krew tak naprawdę można postawić w jednej linii z najwybitniejszymi filmowymi dokonaniami, które czynią poniekąd to samo. To znaczy filmami, które wskazują właśnie na chciwość jako na amerykański grzech główny i czynią to często w sposób formalnie nowatorski, formalnie niezwykły. Gdybyśmy chcieli taką linię zarysować, to pewnie gdzieś tam pierwszy punkt tej wyobrażonej linii musiałby dotknąć twórczości Davida Warka Griffisa, ponieważ on już nawet w swoich krótkich filmach, takich jak Magnat Pszeniczny, pokazywał, do czego prowadzi właśnie chciwość magnata, który w tym przypadku ginął zasypany własnym ziarnem w silosie. Ale warto by też wskazać na Nietolerancję Griffisa, gdzie pokazuje się strzelanie do robotników i właśnie dokładnie te strajki, które wspierał Upton Sinclair. Ale takim chyba najważniejszym filmem, który w tym przypadku trzeba wymienić i co do którego nie mam żadnych wątpliwości, że Anderson także do niego nawiązuje, to jest film Ericha von Stroheima pod tytułem Chciwość, nomen omen, to znaczy Greed, adaptacja powieści Franka Norrisa, trochę podobnej powieści do powieści Sinclaira, która pokazuje właśnie takie dzikie dążenie do posiadania złota i tam finałem jest fizyczna walka dwóch mężczyzn, dwóch antagonistów pośrodku rozżarzonej do białości pustyni. Ta walka dwóch ludzi zredukowanych do swoich najniższych zwierzęcych instynktów pośrodku tej właśnie patelni amerykańskiej pustyni bardzo mocno mi się kojarzy także z finałową walką Ilaja i Daniela, co prawda w eleganckiej kręgielni, ale jednak znowu mamy do czynienia z dwoma facetami zredukowanymi do najbardziej pierwotnych instynktów. Ale tak naprawdę moglibyśmy wskazywać na kolejne dekady amerykańskiego kina, w których pojawiają się wybitne filmy na ten temat. W latach 40. chyba najwybitniejszym filmem dotykającym tego tematu chciwości jest Skarb Sierra Madre Johna Hustona z rolą główną Humphreya Bogarta i Anderson w swoich wywiadach najczęściej powoływał się właśnie na ten przykład. Dodajmy, że wielu krytyków, m.in. Nick James na łamach Sight and Sounda, identyfikowało głos Daniela Plainview, głos jakiego użył Daniel Day-Lewis w tym filmie, jako wersję głosu Johna Hustona, czyli reżysera Skarbu Sierra Madre. No, głos Johna Hustona rzeczywiście był bardzo podobny, wystarczy obejrzeć go w roli Noah Crossa w Chinatown Romana Polańskiego. W tych samych latach 40. oczywiście Obywatel Kane jest takim filmem, który pokazuje chciwego, no potentata medialnego, trzeba powiedzieć, w końcu zamkniętego w swoim pałacu Xanadu, troszkę tak jak Daniel Plainview na końcu jest zamknięty w swojej posiadłości. W latach 70. na pewno Ojciec Chrzestny jest takim filmem i Michael Corleone przebywa podobną drogę do duchowej zatraty jak Daniel Plainview, włącznie ze zdradą osób najbliższych. No, oczywiście tam przede wszystkim swojego brata. Wall Street Olivera Stone'a byłoby pewnie takim filmem na lata 80., a w nowym wieku, już po filmie Andersona, na pewno Scorsese nakręci film Wilk z Wall Street, który można uznać być może nawet za rodzaj riposty Andersonowi, to znaczy tak jak Anderson nakręcił swój traktat o tym, jak kapitalizm wysysa duszę z człowieka, tak Scorsese pokazał Jordana Belforda jako kogoś, kto, szczerze mówiąc, nawet nie wiadomo, czy tą duszę nawet na początku ma, ponieważ jego wyrafinowana, a potem także rozpasana konsumpcja jest spektaklem, którego dynamice i urodzie także Scorsese w swoim filmie wydaje się jednak poddawać. A zatem mówimy tutaj o filmie, który wpisuje się w długą tradycję amerykańskiego kina, który wpisuje się w tradycję potężnych, zahaczających o mitologię, o mityczny porządek, a jednocześnie głęboko modernistycznych filmów, które poszerzają język amerykańskiego kina właśnie po to, aby pogłębić refleksję nad chciwością jako nad założycielskim grzechem Stanów Zjednoczonych, chciałoby się tak powiedzieć. Aż poleje się krew doczekało się dwóch Oscarów. Oscara odebrał, tak jak już powiedziałem, Daniel Day-Lewis, ale Oscara odebrał także Robert Elswit za swoje wspaniałe zdjęcia. Ale po latach z pewną goryczą patrzę na tamto rozdanie, ponieważ wygrał wtedy z filmem Andersona film bardzo zacny, bardzo dobry, nakręcony w tym samym teksańskim mieście Marfa, to znaczy film braci Coen. To nie jest kraj dla starych ludzi, wedle powieści Cormaca McCarthy'ego. Wtedy czułem, że to jest pojedynek równego z równym, ale teraz myślę sobie, że to film Andersona powinien był zwyciężyć. Wydaje mi się, że on z latami się lepiej broni. No ale być może to jest przyczynek do tego, żebym zrobił także odcinek o No Country for Old Men i wtedy mógłbym rozwinąć moją refleksję o tym filmie. Można by jeszcze rozwinąć tę opowieść w innych kierunkach. Na pewno można by wskazać na wybitną scenografię Jacka Fiska, który po latach zrobi także scenografię do Czasu Krwawego Księżyca Scorsese'ego, ale który najważniejsze swoje tytuły nakręcił z Terencem Malikiem. I pamiętam, że kiedy po raz pierwszy obejrzałem Aż poleje się krew, to moje pierwsze skojarzenie było właśnie z kinem Malika, przede wszystkim z Badlands i z Niebiańskimi dniami, ponieważ te scenografie Jacka Fiska, niebywale szanowanego scenografa, mają tą cechę, to zresztą jego taka ulubiona metoda pracy, że on tworzy obiekty, które można filmować z każdego możliwego kąta. To znaczy, że kamera może otaczać te obiekty 360 stopni i one z każdej strony jakoś będą wyglądały. I z tej okazji chciałbym przeczytać fragment mojej recenzji, którą napisałem tuż po obejrzeniu Aż poleje się krew, i to doprowadzi nas do finalnej opowieści o tym, jakie były okoliczności obejrzenia tego filmu przeze mnie po raz pierwszy. Mianowicie w recenzji, którą napisałem dla miesięcznika Kino, która pojawiła się w numerze marcowym z roku 2008, czas leci, napisałem pierwszy akapit taki. Czytam to, ponieważ pomoże to naświetlić też element, o którym powiedziałem, ten element scenograficzny. Jeśli istnieje coś takiego jak poezja kiełkującej infrastruktury, to kino jest jej idealnym medium. Piękno przyrody zaskoczonej obecnością człowieka, nakłuwanej pierwszymi słupami i rusztowaniami. Chyba nikt nie pokazał tego równie pięknie jak Altman w McCabe pani Miller i Malik w Niebiańskich dniach. I oto przychodzi nowy film Paula Thomasa Andersona, godny porównań z tamtymi, dzielący ten sam majestat. Wcale się nie dziwimy, gdy napisy końcowe obwieszczają, że scenografię stworzył stały współpracownik Malika, Jack Fisk, że całe Aż poleje się krew dedykowane jest Altmanowi, bo rzeczywiście taka tabliczka kończy cały film. Także wtedy już chciałem zwrócić uwagę na to, że ten film wpisuje się w konkretne tradycje kina amerykańskiego, a po latach, wracając do tego filmu, widzę to chyba nawet jeszcze bardziej, bo mało było później takich filmów, z wyjątkiem chyba filmów samego Paula Thomasa Andersona, które podejmując wielkie amerykańskie tematy, także amerykańskiej historii, byłyby tak formalnie ciekawe, tak formalnie niekonwencjonalne. Anderson nakręcił film o epoce powojennej w postaci Mistrza, o latach 70. w postaci Licorice Pizza, no i oczywiście nakręcił wspaniały film o latach, no, przełomie lat 70. i 80., czyli Wada ukryta. Film, którego nie doceniłem za pierwszym obejrzeniem, ale który później bardzo, bardzo doceniłem. Więc na koniec tego odcinka chciałbym powiedzieć tyle, że ten film rzeczywiście ma w sobie tą wielkość, tą oryginalność zaskakującą u reżysera, który wtedy nie skończył nawet 40, która pozwala łączyć go z tymi wielkimi nazwiskami, o których tu powiedziałem, to znaczy z Stroheimem, z Wellsem, z Coppolą, ze Scorsesem, a jednocześnie jest to film, który mam wrażenie z latami jest jak wino i ogląda się go coraz lepiej. Dla mnie powrót do tego filmu był zaskakujący, ponieważ myślałem, że bardziej mi się już nie może podobać, a jednak ten seans okazał się czymś poruszającym. Jest to także film, który dotyka niesamowicie ciemnych miejsc w ludzkiej duszy, który dotyka takiego miejsca w człowieku samotnym, odgrodzonym od innych, w którym ten człowiek kultywuje tą swoją samotność, w którym kultywuje fakt odcięcia od drugiego człowieka. Jest to bardzo mroczne miejsce i Daniel Day-Lewis pokazał to miejsce, wywlókł je na zewnątrz. Daniel Day-Lewis gra Daniela Plainview jako mężczyznę silnego, ale chyba największą lekcją moralną, jaka płynie z There Will Be Blood, jest taka, że w człowieku siła i nicość mogą ze sobą współistnieć. Na pewno nie mogą ze sobą współistnieć nicość i miłość, ale nicość i siła to są nawet dobrzy partnerzy. I chyba w tym spotkaniu Eli'a i Daniela to ich od początku łączy, że obydwaj tak naprawdę mają innych ludzi za nic i za ten portret aktorski, jaki stworzył Daniel Day-Lewis tutaj, także ze wszystkimi mrugnięciami humoru, jakie tutaj włożył, wydaje mi się, że Oscar to nawet niewystarczająca nagroda. Wydaje się, że należałoby wymyślić jakąś lepszą, no ale z tego, co wiem, Komitet Noblowski na razie przyznawania Nobli filmowych nie planuje. Jednocześnie wydaje mi się, że pora, aby ktoś napisał historię ropy naftowej w filmie, ponieważ nie dość, że to oznaczałoby, że w końcu ziściłyby się rozliczne plany nakręcenia filmu o ważnym polskim filantropie i odkrywcy, to znaczy o Ignacym Łukasiewiczu, to zobaczylibyśmy, jak w różnych dekadach ten temat ropy był podejmowany, czy to w latach 50. przez George'a Stevensa, w Sadze, jaką był Olbrzym, czy przez Douglasa Sirka w zwariowanej operze mydlanej, jaką było Pisane na wietrze, czy w jednym z najważniejszych filmów o ropie naftowej, o zapomnianej Sprawie Mattei, którą w 72 roku nakręcił Francesco Rossi i otrzymał za to Złotą Palmę. To był film o słynnym inżynierze włoskim i polityku Enrico Mattei, który postanowił wyrwać Włochy z takiej spod dominacji amerykańskich korporacji naftowych i zapłacił za to dość wysoką cenę. Zwracam waszą uwagę na ten film, ponieważ jest genialny, a wciąż pozostaje chociażby niewydany na Blu-rayu. I na pewno w takiej także opowieści o ropie naftowej w filmie nie mogłoby zabraknąć Złota Pustyni Davida O. Russella, gdzie znalazł się chyba najbardziej brutalny i wstrząsający zarazem, karykaturalny obraz tego, jak amerykańska polityka i biznes wpisały się w globalny rynek ropy naftowej w wieku XX. Mianowicie tam amerykański żołnierz w trakcie tortur w Iraku w pewnym momencie, on jest torturowany i torturujący wpychają mu do ust lejek i zaczynają go karmić tym czarnym płynem, tą ropą naftową. Mówiąc, no masz, najedz się tego, po co tak naprawdę tutaj przyjechaliście. To czarne złoto, ropa naftowa, w której osadnicy amerykańscy pod koniec XIX wieku widzieli wielką obietnicę i nadzieję, okazało się tak naprawdę pod wieloma względami po prostu zgubne. Poza tym, że oczywiście przyczyniło się do wielkiego postępu technologicznego, to też gdzieś tam stało się symbolem tego, jak chciwość nie popłaca, a nawet doprowadza do moralnej ruiny. I wydaje mi się wręcz ironiczne, że pierwszą wielką fascynacją Polaków, moją także, po transformacji ustrojowej był serial Dynastia, który nadawany w latach 90. uwodził nas stylem życia. Sam miałem sąsiadów, którzy kształtowali swoje ogródki i obejścia w domkach jednorodzinnych na wzór Carringtonów. A kim byli Carringtonowie? Byli właśnie potentatami naftowymi z Colorado. A zatem ta dynastia Carringtonów, ich dobytek, ich majątek, ich bogactwo także miały swoje źródło dokładnie w tych samych dziurach w ziemi, w których na początku widzimy Daniela Plainview. A zatem my także zapatrzyliśmy trochę się za bardzo w ów blichtr bogactwa, który zrodził się z ropy naftowej, a jednocześnie wciąż żyjemy w świecie, który bez tej ropy funkcjonować by nie mógł. Więc nawet gdybyśmy bardzo, bardzo chcieli obmyć z niej ręce i powiedzieć, że my z niej nie korzystamy, to zarówno chleb, jakim się posilamy, jak i masełko, jakie zostało przywiezione do naszego sklepu, zostało przywiezione samochodem, który jest na benzynę, a zatem ta ropa naftowa wciąż pozostaje w naszym krwiobiegu. Kto chce zmierzyć się z jej jednocześnie obietnicą, jak i przekleństwem, myślę, że nie znajdzie lepszego miejsca, jak głębokie, niekonwencjonalne, nowoczesne, chwilami zabawne, ale po prostu, koniec końców, po prostu wspaniałe arcydzieło Paula Thomasa Andersona, jakim jest film There Will Be Blood. Ale, jeszcze zapomniałem o obietnicy z początku odcinka, mianowicie miałem opowiedzieć, jak obejrzałem ten film po raz pierwszy. Otóż po raz pierwszy obejrzałem There Will Be Blood w Nowym Jorku w grudniu roku 2007, dosłownie w dzień chyba po premierze tego filmu. Mianowicie to był mój pierwszy pobyt w Stanach Zjednoczonych, pierwszy pobyt w Nowym Jorku. Upojenie miastem to za mało powiedziane, bo ja wtedy naprawdę dostałem bzika na jego punkcie. Odwiedzałem tam moją ciocię Ewę, którą pozdrawiam, bo mam nadzieję, że słucha tego odcinka. I ciocia oprowadziła mnie po Manhattanie, ona sama mieszkała na Brooklynie, na dalekim Brooklynie w Canarsie i najpierw oprowadziła mnie po Manhattanie, a potem powiedziała, no to teraz już możesz pojechać na Manhattan sam. I pamiętam tą pierwszą wyprawę na Manhattan właśnie samemu i właśnie w trakcie tej wyprawy obejrzałem w kinie Lincoln Plaza Cinema, które chyba już nie funkcjonuje, obejrzałem There Will Be Blood przy pełnej sali, wyszedłem z seansu, kupiłem bilet i jeszcze raz obejrzałem ten sam film. Byłem pod tak wielkim wrażeniem i później właśnie korzystając z tej gościny cioci, pamiętam, na gościnnym materacu wystukiwałem na laptopie tę recenzję dla kina, którą teraz wam przeczytałem, ten fragment, w takim stanie totalnego upojenia Ameryką, Nowym Jorkiem, no, jakąś skalą miasta, której wcześniej w ogóle w swoim życiu nie przeczuwałem i tym filmem, który mnie tak zachwycił, więc w tym całym moim zachwycie There Will Be Blood jest jeszcze ta kropla krwi nowojorskiej, to znaczy tego, że ten film w sposób taki organiczny zrodził się u mnie właśnie z tym poczuciem bycia w Nowym Jorku, zanurzenia w tej metropolii i właśnie czerpania z niej tych owoców też kultury, które są najlepsze, więc taka jest jeszcze historia tej recenzji i tego mojego obcowania z arcydziełem Paula Thomasa Andersona. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, w którym próbowałem podsumować mój zachwyt filmem naprawdę złożonym i skomplikowanym. Odsyłam was do materiałów skazanego na film, do materiału na gałęzi, tego jest naprawdę sporo. Nawet na kanale Camera Image Festiwalu Polskiego jest wywiad z Jackiem Fiskiem, scenografem tego filmu, który odwiedził Camera Image także w pewnym momencie, więc są miejsca w sieci, gdzie możecie pójść dalej i ten film zgłębiać. A ja mam nadzieję, że ten odcinek dorzucił wam chociaż troszeczkę cegiełek do tego, jak ten film można doceniać, rozumieć i patrzeć na jego rozmaite warstwy. To tyle o There Will Be Blood. Bardzo dziękuję, że słuchaliście. Proszę o podawanie odcinka dalej. Dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym ten odcinek powstał. Ja pozdrawiam was serdecznie. Tak jak już zapowiedziałem, w tym roku jeszcze odcinki o pozostałych filmach z patronackiego Top 10. No i cóż, do usłyszenia już za tydzień.